Pomarzę Panu, dzisiaj kiedy powiem czytałem, przez moment myślałem, że miałbym się czym podzielić, ale nie dzisiaj, nie mój czas, ale otrzymałem SMS-a i tak to chyba miało być. Chciałbym dzisiaj podzielić się krótkim fragmentem, bardzo znanym zresztą fragmentem Słowa Bożego. Z Ewangelii Mateusza, Ewangelia Mateusza, 5 rozdział. Już wiemy, że to jest kazanie na górze. I dzisiaj tylko 2 wersety, 3 i 4. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 3 i 4 werset. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Kiedy czytamy te błogosławieństwa, oczywiście ich tam jest więcej, tych błogosławieństw, jak odbieracie, kiedy błogosławieni ubodzy, błogosławieni, którzy się smucą, błogosławieni cisi i tak dalej, jakie odnosicie wrażenie? Błogosławieni, cisi, tak, co wam się to, z czym to wam się kojarzy? Ze smutkiem, z radością? Błogosławieni. Jakbyśmy mogli na przykład innego słowa użyć zamiast błogosławienia. Oczywiście ja nie chcę, broń Boże, Biblii zmieniać, ale co błogosławieństwo oznacza? O właśnie. I gdybyśmy czytali szczęśliwi ubodzy w duchu, szczęśliwi, którzy się smucą, prawda? Jest to troszeczkę inaczej, nie? Jakieś takie jakby inne, dziwne słowo. Jak czytamy błogosławieni, to no, błogosławieni, no, oni są błogosławieni, ci, co się smucą, ci, co i tak dalej. Ale jak damy szczęśliwi, ubodzy, są ci, którzy są szczęśliwi. Jestem, że jestem na przykład ubogi w duchu. Szczęśliwy jestem, gdy się smucę, prawda? Dziwne, nie? Jest to dziwne? Jest to przeciwieństwo dzisiejszego czasu. Jest to przeciwieństwo w ogóle natury człowieka. Szczęśliwi, gdy na przykład... Szczęśliwi, którzy łakną. Szczęśliwi, którzy są... którzy cierpią prześladowanie, prawda? Jest to dziwne, ale to jest prawdą. Błogosławieństwo to innymi słowy, to jest szczęście, prawda? Bóg błogosławi. Bóg nam błogosławieństwo, o to wszyscy zabiegają. Czyż my nie chcemy, żeby Bóg nam błogosławił? Każdy chce, prawda? Mieć Boże błogosławieństwo. Ale kiedy czytamy o Bogu, właśnie tutaj, w tym na przykład fragmencie, kiedy zamienimy to, że to jest szczęście, to nam się trochę tak dziwnie to robi, prawda? Jak może być taki człowiek, który ubogi w duchu, jak on może być szczęśliwy? Kto to jest w ogóle człowiek ubogi w duchu? Kto to jest człowiek ubogi w duchu? Można różnie, być może, można, co to różnie interpretować? Ubogi w duchu, ktoś, kto w ogóle i cichy i tak dalej, jak tam wymienia, ale kto to jest ubogi w duchu? Co to znaczy ubogi w duchu? Co to jest ubogi w ogóle? Ktoś ubogi to jest ktoś, kto czegoś, co ma potrzeby, czegoś mu brakuje. Ktoś, jeżeli jest ubogi w sensie materialnym, to on oczekuje na przykład pomocy, prawda? On oczekuje, żeby ktoś mu dał. Czyli ubogi to ten, który oczekuje. Na co oczekuje, prawda? Na więcej. Ubogi to ten, powiem tak, ubogi to ten, który nic nie ma. I to jest szczęśliwy człowiek, który nic nie ma. Znowu to jest dziwne, to jest w ogóle abstrakcja, prawda? To jest w ogóle to coś z innego świata. Rzeczywiście, to jest z innego świata, to jest z Biblii. To jest przeciwieństwo tego, co jest w świecie. Dzisiaj ten, który ma i ten, to jest szczęśliwy człowiek, prawda? Ten, który ma. Czy ja nie chcę, nie myślę, że zawsze mówił, żebyśmy w ogóle nic nie mieli. To nie aż tak. Ale to znaczy, to jest ubogi. My jesteśmy naczynia gliniane. Tak jest też w pewnym miejscu powiedziane. Jesteśmy naczyniami glinianymi. I dopóki my mamy coś ze swojego, to co? Dopóki cokolwiek mamy w tym naczyniu, ono jest glina, ono jest kruche i tak dalej, ale jeżeli my mamy coś w tym naczyniu swojego, to co? To czy Bóg wleje nam? Nie wleje nam. Dopóki powiem, nie wypróżnimy się, dopóki nie umartwimy się, dopóki nie oddamy nie oddamy, to nie będziemy ubodzy w duchu. Ale szczęśliwy człowiek, który jest ubogi. I kiedy my już nic praktycznie nie mamy, kiedy my wszystkiego się wyzbędziemy, wtedy Bóg nas wypełni. Szczęśliwy człowiek, którego, powiem innym słowem, właśnie szczęśliwy człowiek, który jest ubogi w duchu, który mówi, nic ze mnie, ja nic niestety nie jestem w stanie zrobić. Cóż ja mogę zrobić, prawda? Cóż my mu w ogóle możemy zrobić? I często człowiek, jest to rozumiane, to ubogi w duchu to jest taki, który, a może właśnie myśleć, to ten, który nic nie ma na przykład, nawet w sensie materialnym. Jestem ubogi i też często człowiek okazuje swoją myśl, że ubogi to ten, który jest taki, powiem, skrajnie skromny, skrajnie smutny na przykład. Pewna skrajność. Bóg nie oczekuje od nas czegoś takiego, takiej radykalnej skrajności. Bóg mówi ubodzy w duchu. Człowiek naprawdę ubogi w duchu, to się wyzbył, powiem tak, swojej radości, swojej miłości, swoich tych takich przymiotników, które wielu ludzi napawają, prawda? Ja coś osiągnąłem i dopóki myślisz, że ja mogę osiągnąć, dopóki myślisz, że ja w ogóle coś osiągnę i tak dalej, to nie jesteś ubogi w duchu. Musisz opróżnić się, powiem takim mocnym może słowem, zbyt prostym słowem. Kiedy to będziesz szczęśliwy, bo cię Bóg będzie napełniał, to cię Bóg napełni i wtedy rzeczywiście będziesz szczęśliwym człowiekiem, będziesz ubogi w duchu, ale będziesz mocny, bo w Bogu będziesz mocny. Dopóki coś mamy, to możemy sobie tylko marzyć, a może nie marzymy, a może nawet nie możemy sobie marzyć o tym, że możemy być ubodzy. To jest początek. Błogosławiony, szczęśliwy, innymi słowy, szczęśliwy człowiek, który jest ubogi w duchu. Bo takiego Bóg wypełni i go wypełni swoją miłością. I taki człowiek pozna, co to jest. Jest taka pieśń chyba, takim, jakim jesteś, tak? Takim, jakim jest, prawda? I to jest piękna pieśń ze śpiewników Pielgrzyma. Boże, przyjmij mnie. Oczywiście to też nie można mówić, ja nic nie będę robił na przykład. Nic nie oddam i też nic nie będę robił. I taki, Panie Boże, jaki jestem, to mnie przyjmij. To nie tędy droga. Bo tak wielu ludzi właśnie uważa. Takim, jakim ja jestem. Ale nic nie oddaje siebie. Powiem, nie opróżnia się z tych rzeczy martwych. Z tych rzeczy, z tego świata. I cały czas mówi, no takim, Panie, jakim jestem. To jest takie okłamywanie samego siebie. Najpierw oddaj wszystko, co jest Twoje. Opróżnij swoje naczynie, a Bóg wtedy wleje. Nie można, nawet my wiemy, jeżeli obiad komuś postawimy, nie wiem, częściowo może zjemy, to nikt nam po godzinie sprzątnie, prawda? Czy we wszystkim. Czy w ogóle czegokolwiek zostanie, prawda? Nikt do tego nie dolewa czegoś świeżego, prawda? Jest mowa też o winie. Nikt nie wlewa świeżego do starego. My musimy. To jest ubogi w duchu. Nic z siebie. To Bóg nas jest w stanie i wypełni nas swoim bogactwem. Ubogaci nas swoim duchem. Ubogaci nas. I wtedy będziemy mieli miłość Jezusa Chrystusa. Wtedy będziemy umieli kochać. Wtedy będziemy się umieli smucić też. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Też dziwna rzecz, nie? Szczęśliwy człowiek, który się potrafi smucić. No dzisiaj to jest w ogóle przeciwieństwo. Dzisiaj jest mnóstwo psychoanalityków, tak i tak dalej, doradców i w ogóle dzisiaj człowiek, gdyby przyszedł i powiedział, no taki jestem, taki chrześcijanin, powiedzieli, w ogóle by go do pracy nie przyjęli. Dzisiaj są ludzie potrzebni, którzy nawet może nic nie mają, ale są silni, potrafią coś sprzedać dobrze, prawda, i tak dalej. Ci aktywizatorzy na przykład, co jeżdżą, to oni muszą umieć i on swoją taką tą werwą, tą siłą potrafi sprzedać. I dzisiaj to jest lansowane, nie? A jaki ty taki ubogi w duchu i smutny wydawałby się, oczywiście różnie pojmowany ten smutek, ale to jest przeciwieństwo. Błogosławieni, którzy się smucą. Szczęśliwi ci, którzy umieją się smucić. Z czego się mamy smucić? Jak to jest smucić się, żeby to było, jak to Bóg w ogóle widzi? Jakimi powinniśmy być? Może radośnymi takimi? Dzisiaj też jest lansowany na twór chrześcijan, radujmy się, uwielbiajmy, prawda? I to jest taki pozór, to jest pozór, to jest niby niby się cieszą, ale kiedy idą do domu, to z czegoś oni się mogą cieszyć. To nie jest radość, którą daje Bóg. To nie jest radość, którą daje Bóg. To nie jest tak, że to Bóg wypełnia. Człowiek sam często się tak no, napawa i tak dalej, i tak dalej. Kiedy przychodzi dzień, kiedy przychodzi kres dnia, czy macie nieraz takie myśli, na przykład, że dzisiaj tego dnia, Boże, czy w ogóle analizujemy nieraz dzień i nagle uważamy, że coś w tym dniu nie tak zrobiliśmy? Czy w ogóle powinniśmy na przykład tak podchodzić do życia, my chrześcijanie? Dzień się chyli ku końcowi i my nagle analizujemy swój dzień. Na przykład, byłem niemiły dla swojego kolegi czy dla swojej koleżanki na przykład w szkole. Być może odpyskowałem, być może. Być może milczeniem go zbyłem. To też można przykro zrobić, prawda? Milczeniem kogoś zignorować. To dzisiaj wielu ludzi ignoruje i wydaje mi się, że to jest wszystko w porządku. Milczenie, można kogoś na przykład zekceważyć na przykład, nie? Można urazić żonę swoją, można jej odpyskować, można jej czegoś odmówić. O tym mówiłem, ale lekko mi się o tym mówi, bo ja nie odmawiam. Ale inne rzeczy też robię. To nie znaczy, że tak już jestem od A do Z. Ale pewne rzeczy zdarzają się w naszym życiu, w ciągu naszego dnia. Już może nie odchodźmy do życia, bo to jest życie, to jest nasze długie życie. Jednego krótsze, drugiego dłuższe, ale na jednym dniu zatrzymajmy się. I jeżeli dochodzimy do takich wniosków i w ogóle jeżeli coś takiego robimy, taki rozrachunek dzisiejszego na przykład dnia, czy w ogóle kolejnego dnia, i dochodzimy, że tu, czy tu, prawda? I oczywiście mamy tą świadomość, że stajemy przed naszym Bogiem. Bo jeżeli idziemy na kolana, czy nie idziemy na kolana, czy być może już nie mówię, że to w modlitwie, ale ten dzień przychodzi, koniec tego dnia i myślimy o tym, po prostu wyciszamy się. To niekoniecznie muszą być, to nie musi być, ale wyciszamy sobie się i analizujemy, czy cokolwiek, to co wtedy, jeżeli szczerze przed Bogiem staniemy, przed naszym Stwórcą, przed Bogiem świętym, czystym i sprawiedliwym, stajemy przed naszym Stwórcą i analizujemy nasz dzień, to co przyjdzie? Happy taki? Szczęśliwy będę nagle, że temu dokuczyłem, temu odpyskowałem i tak dalej, tam okłamałem, czy inne rzeczy. I staniemy przed Bogiem, mówimy i co? I będziemy tacy herosi? Co przyjdzie do naszego życia? Co przyjdzie do naszego serca wtedy? Smutek przyjdzie. Ale to smutek Boży, Boży smutek, taka pokuta, Boży smutek. Źle zrobiłem. Boże, wybacz mi. Kiedy staniemy przed Bogiem, tak szczerze, naprawdę szczerze staniemy przed Bogiem, to zobaczymy, że tu źle zrobiliśmy. I pokutujemy przed Bogiem. To jest rzeczywiście błogosławieni, którzy się smucą. Pan Jezus, a może jeszcze nie do Pana Jezusa, jeszcze do nas. I co wtedy powinniśmy zrobić? Oczywiście przed Bogiem i Bóg nam wybacza. Ale co jeszcze powinniśmy zrobić? Jeżeli to się stało, żona, dzieci, nie wiem, mieszkamy z teściową, z teściem, może na przykład, prawda? To co powinniśmy zrobić wtedy? Pojednać się. Przyjść i powiedzieć. Nie wiem, mamo, tatusiu, mamusiu, niestety tu i tu tak się, nie tak się zachowałem na przykład. Czy to jest w porządku? Czy w ogóle powinniśmy coś takiego robić? Czy lepiej przejść sobie i położyć się spokojnie, z uśmiechem? Nie wiem, a może jeszcze jakoś inaczej. To jest szczęśliwy człowiek, powiem, który potrafi się smucić ze swoich grzechów. Bo wtedy, kiedy przychodzisz do Boga, właśnie robisz, ja odnoszę tego do jednego dnia, do wielu innych rzeczy możemy to odnieść. Ale kiedy odnosimy, przychodzi smutek do naszego serca. Boży smutek. Pokutujemy. A jeżeli się jednamy, to co później przychodzi? Radość przychodzi. Ale nie nasza radość. Dzisiaj wielu ludzi właśnie coś ma jakiegoś na przykład, niedosłownie chcę powiedzieć, że to jest kac ten taki, ale moralnego, prawda, mamy. Coś nie tak zrobiliśmy i mamy, ale zabijamy go, nie, prawda, i nie wiem czym. Czy w ogóle inną rzecz zrobiliśmy, czy w ogóle nam ktoś przykro zrobił i mam jakiś smutek. I co robimy? Co wielu ludzi robi? Dzisiaj co jest w świecie lansowane? Kup sobie ciuch, jakąś bluzkę i tak dalej, nie? Zrób to, zrób zakupy. i tobie, i to przyniesie ci radość, prawda? Wielu tak mówi, smutki zabijaj w ten sposób, inni zabijają inaczej, czy alkoholem, czy innymi jeszcze sposobami, prawda? I w ogóle, i mówią, tak trzeba to czynić. Ale Słowo Boże mówi zupełnie co innego. Coż to jest? To jest zupełnie co innego. Jaka, na ile tam na radość wystarczy? To jest oszukańcza, to diabeł ci oszukuje i mówi, i raduj się, ciesz się, godzinę może, dwie, może jeden dzień. Ale co zrobiłeś, to zrobiłeś. Ile krzywdy zrobiłeś, to zrobiłeś i mało tego, że zrobiłeś tą krzywdę. Ta krzywda została. Tą krzywdę, ty w ogóle nie załatwiłeś tej sprawy z Bogiem, ani z tym człowiekiem na przykład. Jeżeli skrzywdziłeś, ja mówię obojętnie kogo, najczęściej to się w rodzinie dzieje, oczywiście może to się wdać w pracy, w szkole, nie wiem, na ulicy. I co? Warto jest przyjść przed Boże oblicze i zrobić taki rachunek sumienia. I oddać to Bogu i pojednać się. To nie tylko, że Bogu oddać, iść i załatwić tą rzecz. A może nieraz i wziąć i numer wykręcić do kogoś na przykład. I zadzwonić i powiedzieć, no niestety, tak się zachowałem. Duch Święty mnie osądził, oskarżył mnie. Smutno jest mi z tego powodu. I Bóg wleje ci wtedy radość, ale to będzie Boża radość, której ci nikt już nie zabierze. Która będzie, to jest wieczna radość. Błogosławieni, którzy się smucą, którzy umieją, szczęśliwi ci, którzy się umieją smucić. Powiem tak. Czy chcemy się smucić? Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Ale to Bóg pocieszy, to nie człowiek pocieszy. Jeżeli człowiek oczekuje właśnie takiej pociechy, to ona jest krótka. To cię to non-stop będzie prześladowało. To za rok to wylezie i będziesz miał z tego powodu smutek w sercu, dlatego że pewne rzeczy nie załatwiłeś. Dlatego to jest szczęśliwy taki człowiek. Szczęśliwy człowiek. I teraz, jacy my powinniśmy być? Tacy właśnie radośni i tak dalej, i szczęśliwi. I popatrzmy na Pana Jezusa, na Jego postawę, bo nie zastanawiam się, czy my powinniśmy nieraz tak się głośno śmiać, głupio się śmiać. Nieraz taki jest, nieraz nas coś bierze. Nieraz na tym zastanawiam się. I popatrzmy na Pana Jezusa, jakimi my powinniśmy być. Bo teraz można powiedzieć też, mam być cały czas taka nocna kwintę, to nie też tak do końca. Ale kiedy Słowo Boże mówi nam o starszych na przykład zboru, to bądźcie tam poważni, nie? Wstrzemięźliwi. Jak się nam rysuje taki mąż Boży, prawdziwy mąż Boży? Czy na przykład widzimy Mojżesza, czy Jozuego, czy Abrahama, takiego beztroskiego, takiego śmiejącego się. Czego takiego, jako męża Bożego, widzimy go takiego? Nie, zupełnie go widzimy innego. To jest człowiek poważny, ale przystępny, prawda? Bo dzisiaj też jest wielu takich bruków, takich mają swój dystans, prawda? Oni sobie wyrabiają taki i mają pewien poziom i do mnie się już nie zbliżaj, prawda? Są pewne kobiety, które mówi się tak potocznie, ludzie mówią i bez kija do niej nie podchodź, czy do niego nie podchodź, prawda? Nie. Jest ta powaga. Pan Jezus Chrystus, jakże często Pan Jezus, nie ma nic tak do końca napisane, żeby gdzieś Pan Jezus Chrystus tak się śmiał jakoś i tak dalej. Oczywiście są te filmy, które mówią o życiu Pana Jezusa i tam mi to, ile razy nieraz to widziałem, to nie powiedziałem więcej, nie będę tego czegoś takiego oglądał, bo to jest absolutnie, to jest Pan Jezus, jakże często Pan Jezus smucił się na przykład. Kiedy się Pan Jezus smucił? Kiedy zapłakał nad Jerozolimą, prawda? Dlaczego zapłakał nad Jerozolimą? Dlatego, że wiedział, co ich czeka. To jego była troska. On przyszedł, on wiedział, po co przyszedł. On przyszedł ich zbawić, ich wyrwać, dać im wolność, a oni go odrzucili i zapłakał. I to był, on wiedział, co czekał, co czeka Izrael. On wiedział, co czekał i wiemy, co Izrael spotkało. Pan Jezus płakał, smucił się z tego powodu i nie mógł nic zrobić. I nie mógł, odrzucili go. No nie wszyscy go odrzucili. Drodzy, i często, powiem tak, niektórzy już tak skrajnie są smutni, nawet się nie uśmiechną. Albo są w ogóle nieprzystępni, albo to jest taka, prawda, skrajność. A drugi z kolei idą w drugą skrajność, że są od ucha do ucha, takiego banana, prawda, robią, nie? Drodzy, trzeba to wszystko wypośrodkować. Smutek to nie znaczy, że mam cały dzień smutno chodzić, prawda, albo i obnosić się ze swoim jakimś tam smutkiem. Dobrą moją rzeczą, kiedy właśnie jesteśmy takimi ubogimi w duchu, rzeczywiście w pełnym słowa tego znaczeniu, ubogi w duchu. Ale to nie jest człowiek, który rzeczywiście jest ubogi i on już nic nie ma. Nie, wiemy, ubogi w duchu to jest ten, który ma bardzo wiele, ale nie swojego. On ma to, co mu Bóg dał, to, co Bóg wlał, a to, co Bóg wlewa do naszego życia, to jest wieczne, to jest niezniszczalne. To nie jest fałszywe, to nie jest obłudne, to jest prawdziwe, to jest szczere złoto. To jeżeli masz tą miłość, to obojętnie w jakim dniu byśmy nie przyszli, to ten człowiek będzie emanował miłością. Ten człowiek będzie emanował zrozumieniem. On zawsze będzie miał czas, oczywiście na, powiem, nie na głupoty, bo można też coś takiego oczekiwać, takiego czegoś. Ktokolwiek przyszedł do Pana Jezusa, Pan Jezus nigdy go nie odgonił, zawsze miał dla niego czas. Zawsze był wyrozumiały, zawsze miał dobre zdanie, czy rozsądne, powiem tak, zdanie. Niekoniecznie zawsze to było dobre dla danego człowieka, prawda? Ale to było mądre. Bóg nas, od nas tego oczekuje. Szczęśliwi są tacy ludzie. Oni sami w sobie są szczęśliwi i też tym szczęściem emanują na innych, prawda? Ubogi w duchu to nie jest ktoś, kto jest nieprzystępny, czy, albo ktoś taki, który w ogóle właśnie się nie podnosi. Nie, to jest bogaty. To jest bogaty, to jest prawdziwy, ubogi, błogosławiony taki człowiek, który ma w pełnym słowa znaczeniu to ubóstwo tego ducha, który w pełnym słowa znaczeniu potrafi się smucić, ale ze swoich grzechów, który też smuci się, jeżeli ktoś inny widzi, że upada i rani go to, jeżeli coś zboży jest nie tak. Ja myślę, że nas też to dotyka, nie tylko pastora to dotyka, ale i nas to dotyka. Przychodźmy z tym. To jest ten, powiem, prawdziwy smutek. To jest ten prawdziwy smutek. Szczęśliwy człowiek, który to potrafi docenić. Szczęśliwy to jest człowiek. Są to piękne błogosławieństwa. Błogosławiony, ubogi, ubodzy w duchu. Czy jesteśmy ubodzy w duchu? Czy ile my mamy z tych Bożych darów? Ile jeszcze mamy swojego? Powiem, tego swojego właśnie i trzymamy i mówimy, taki jakim jestem, ale trzymam, ale nie oddam, ale czekam, żeby Bóg mi dał. A Bóg mówi, nie, dopóki nie oddasz tego swojego, tego, co dla ciebie jest cenne, prawda? Te rzeczy takie, one są ci niepotrzebne, dopóki tego mi nie oddasz, to jest, bo to ci przeszkadza. Mi to przeszkadza, ja nie mogę ci dać mojego, dopóki tego nie wyrzucisz. Dopóki tego nie wyrzucisz, nie dam ci. Dałby Bóg, abyśmy to rozumieli. Abyśmy, jeżeli coś jeszcze mamy w tych naszych martwych naczyniach glinianych, abyśmy to opróżnili i czekali, a Bóg moment przyjdzie i wleje to, co jest Jego, to, co jest drogocenne, to, co jest niezniszczalne, to, co zawsze będzie. To, że będzie na naszych twarzach uśmiech. A jeżeli trzeba będzie płakać, będziemy potrafili płakać. Będą i łzy nam z oczu leciały. Ale my nie będziemy powaleni. To nie jest tak, że będziesz smutny i zrozpaczony. Nie, to jest zupełnie inny smutek. Błogosławieni, ubodzy w duchu, błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni pocieszeni będą. Amen.
Fajnie będzie Panu Bogu. Nie ma świadectw, będzie słowo, ale nie ma świadectw, to znaczy, że nie ma życia. Niech to słowo do nas przemawia. Może następnym razem będą świadectwa. Piotruś mówił, ciekawie mówił. Tak docierało do mnie to, co mówi. Słuchałem, chłonąłem i w pokazaniu brata jest pieśń, która jest krótkim kazaniem na ten sam temat, bo rzeczywiście, tak śpiewaliśmy w tej pieśni 7, by od świata wolnym być. W tym się zawiera połowa kazania Piotrusia. Od świata wolnym być, to znaczy wolnym. Pozostaniemy tylko przy tych dwóch wersetach. Wolnym od bogactw tego świata i wolnym od radości tego świata. To takie proste, tak ta pieśń to podsumowała, że smutny to nie jest ten, kto się smuci, ale ten, który jest wolny od radości tego świata. Więc brak mu radości, ale nie jest aż do końca taki smutny, zasmucony z jakiegoś powodu. W tym biblijnym kontekście ja to rozumiem, że ten smutny to jest ten, który się pozbawił radości tego świata. I wtedy właśnie Bóg wlewa swoją radość. To refren po ostatniej zwrotce. Chwała Tobie, że darujesz. Pieśń się zaczynała tym, że mamy być wolni od tego świata, a kończy się tym, że Bóg daruje. Bóg daruje wtedy, kiedy ma miejsce. Kiedy zrobimy miejsce na Jego dary, odrzucimy te dary i bogactwa, które daje nam świat. Ja dziś chciałem się podzielić Słowem Bożym. Mam dwie zakładki i dylemat do ostatniej chwili. Ale ponieważ tydzień temu mało czytałem, a dużo mówiłem, to dzisiaj zrobię odwrotnie. I może przeczytajmy z Księgi Nehemiasza, z 13 rozdziału, strona 537. Księga Nehemiasza, rozdział 13, od pierwszego wiersza. Czytałem to słowo i ten rozdział parę dni temu. I muszę powiedzieć, że sprawił mi wiele radości. Bóg mnie natchnął taką radością, napełnił, ubogacił. W tym czasie odczytano z Księgi Mojżeszowej wobec ludu ustęp, w którym było napisane, że Amonita ani Moabita nie wstąpi nigdy do zgromadzenia Bożego, gdyż nie wyszli synom izraelskim na spotkanie z chlebem i wodą, lecz najęli przeciwko nim Bileama, aby ich przeklinał. Ale Bóg nasz przemienił przekleństwo w błogosławieństwo. Gdy tedy usłyszeli to postanowienie, wyłączyli z Izraela wszystkich obcoplemieńców. Swego czasu kapłan Eliaszib, ustanowiony nadzorcą nad komnatami domu naszego Boga, bliski krewny Tobiasza, urządził dla niego przestronną komnatę tam, gdzie przedtem przechowywano rzeczy potrzebne do ofiar z pokarmów. Kadzidło, przybory, dziesięciny ze zboża, moszczu i oliwy, przypadające lewitom, śpiewakom i odźwiernym oraz dary dla kapłanów. Gdy to się działo, nie było mnie w Jeruzalemie, gdyż w 32 roku Artaxerxesa, króla babilońskiego, wyruszyłem do króla. Po pewnym czasie wyprosiłem u króla zezwolenie na powrót, a gdy przybyłem do Jeruzalemu i dowiedziałem się o występku, jaki popełnił Eliaszib na korzyść Tobiasza, że urządził dla niego komnatę na dziedzińcu domu Bożego, oburzyło mnie to bardzo, więc kazałem wyrzucić wszystkie sprzęty domowe Tobiasza z komnaty i kazałem oczyścić te komnaty i sprowadziłem tam z powrotem sprzęty domu Bożego, ofiarę z pokarmów i kadzidło. Dowiedziałem się także, że nie dostarczono lewitom ich udziałów, wobec czego lewici i śpiewacy przeznaczeni do pełnienia służby pouciekali, każdy do swojej posiadłości. Zgromiłem tedy zwierzchników i powiedziałem, dlaczego jest zaniedbany dom Boży. Potem zebrałem ich razem i postawiłem na ich stanowiskach, a wszyscy Judejczycy znieśli do składni dziesięcinę, zboże, moszcz i oliwę. I dalej, 15 werset. W owych dniach stwierdziłem, że w Judei wytłaczano w sabat wino w tłoczniach i złożono snopy, nakładając je na osły, a także wino, winogrona, figi i wszelkie inne ciężary i sprowadzano w dzień sabatu do Jeruzalemu. Ostrzegłem ich przeto, aby w tym dniu żywności nie sprzedawali. Również Tyryjczycy, którzy w nim mieszkali, sprowadzali rybę i wszelki towar i sprzedawali w sabat Judejczykom, także w Jerozolimie. Zgromiłem tedy możnych Judei i powiedziałem do nich, co to za niegodziwa rzecz, której się dopuszczacie, znieważając dzień sabatu. Czy nie tak postępowali wasi ojcowie, za co wszak nasz Bóg sprowadził na nas całe to nieszczęście, a również na to miasto? Wy zaś ściągacie jeszcze większy gniew na Izraela, znieważając sabat. Wydałem więc zarządzenie, że gdy w przeddzień sabatu będzie się ściemniać wokół bram jeruzalemskich, ma się zamknąć wrota. Nakazałem też, żeby ich nie otwierano aż dopiero po sabacie. Postawiłem też przy bramach niektórych z moich sług z poleceniem, w dzień sabatu nie przejdzie tędy żaden ciężar. Wtedy handlarze i sprzedawcy wszelkiego towaru nocowali raz czy dwa razy na dworze poza Jeruzalemem. Zgromiłem ich więc, mówiąc do nich, dlaczego nocujecie tuż przed murem? Jeśli się to jeszcze raz powtórzy, wezmę się do was. Od tego czasu nie przychodzili już w sabat. Następnie nakazałem lewitom, aby się oczyścili i przychodzili pilnować bram, aby dzień sabatu był należycie święcony. Również w owych dniach stwierdziłem, że niektórzy Judejczycy poślubiali kobiety aszdodyckie, ammonickie i moabickie. Z ich dzieci połowa mówiła po aszdodycku, czy innym językiem tych ludów, lecz nie umieli już mówić po żydowsku. Więc zgromiłem ich i przeklinałem. Niektórych z nich biłem, targałem za włosy i zaklinałem na Boga. Nie wydawajcie waszych córek za mąż za ich synów i nie bierzcie ich córek za żony dla waszych synów czy dla siebie. Czyż nie w ten sposób zgrzeszył Salomon, król izraelski? A wszak wśród wielu narodów nie było króla takiego jak on. Był ulubieńcem Boga, który ustanowił go królem nad całym Izraelem, lecz również jego przywiodły do grzechu żony obcoplemienne. Czy musi się i o was słyszeć, że popełniacie to samo wielkie zło, sprzeniewierzając się naszemu Bogu przez to, że żenicie się z kobietami obcoplemiennymi? A gdy jeden z synów Jojady, syna arcykapłana Eliaszyba, został zięciem choronity Sanballata, wypędziłem go od siebie. Zapamiętaj im, mój Boże, że spłamili kapłaństwo i przymierze wiążące kapłanów i lewitów. I oczyściłem ich ze wszystkiego, co obce, i ustaliłem zakres czynności służebnych dla kapłanów i dla lewitów, i dostawy drewna w określonych terminach i pierwociny. Opuściłem parę zdań. To ostatnie i tam trzy wersety. Zachowaj to, mój Boże, w pamięci ku mojemu dobru, bo nie o tym mówię. Może Nehemiasz miał taki zwyczaj, ale nie o tym, co mówił na koniec, żeby Bóg zachował to. Bóg na pewno mu to zachował, ale w tym w całej historii uderzyło mnie to, że był to mąż czynu. Że Słowo Boże nie było w jego życiu martwe. Że jeśli stwierdził niezgodność życia ze Słowem Bożym, napominał, i to dość kategorycznie, wydawał zarządzenia i dopilnowywał tego, żeby było dobrze. I czytaliśmy o paru właśnie takich przypadkach. Myślę, że i my w naszym życiu też powinniśmy nauczyć się, jeśli widzimy niezgodność, często w naszym własnym życiu. Nie mówię, żebyśmy kogoś innego szarpali za włosy, ale może nie jeden z nas musi stanąć przed lusterkiem i na siebie nakrzyczeć. A potem pilnować siebie, żeby Boże Słowo, Boże polecenia były przestrzegane. Cieszę się, że Bóg dał mi przeczytać ten rozdział, że mogłem go przeczytać wam, abyśmy się nauczyli, że do życia z Bogiem należy podchodzić poważnie i w sposób konkretny, żeby to nie było tylko nauczanie, ale pilnowanie, żeby to słowo było żywe, że jeśli się stwierdza jakąś nieprawidłowość, to należy z tym skończyć. Mówiliśmy dziś, Piotruś mówił, że jeśli coś się źle uczyniło, to są jakieś kroki postępowania. Przyznać się do tego, przeprosić, pojednać, później przed Bogiem się pojednać, prosić o wybaczenie, pokutować i pilnować się, żeby więcej tego samego błędu nie popełniać. Bo samo zbłądzenie nie jest wielkim problemem, jeśli przytrafia się nam raz, a później wyciągamy z tego naukę. Ale ciągłe powielanie tych samych błędów świadczy o tym, że coś jest nie tak w naszym życiu, że uczymy się, a nie możemy się nauczyć. A nie jest prawdą, że się nie możemy nauczyć. Po prostu nie chcemy przyjąć jakiejś nauki do naszego życia. Nie odrzuciliśmy swojej własnej mądrości i Bóg nie może na to miejsce dać swojej Bożej mądrości. Niech nam Bóg błogosławi. abyśmy umieli tak radykalnie postępować. Nie mówię, żeby dosłownie naśladować postępowanie, o którym tu czytaliśmy, ale niech to będzie wzór postępowania. Jeśli coś odczytano z księgi, z Biblii, ze Słowa Bożego i my to usłyszeliśmy, to należy to wykonać. Jeśli ktoś coś zrobił źle, należy się oburzyć, kazać to naprawić, oczyścić, zgromić zwierzchników. Jest to słowo nie tylko do pastora, do starszych w zborach, do nauczających. Jest to słowo do każdego, bo nie musimy napominać wszystkich dookoła nas. Możemy napominać zawsze siebie. Niech nam Bóg da mądrość oceniania swojego postępowania w świetle Słowa Bożego. Amen.
Niech będzie chwała Bogu za to dobre, piękne słowo, które dzisiaj słyszeliśmy, którego ja słuchałem. I bardzo cieszę się i jestem naprawdę wdzięczny Bogu, że takie słowa nam przekazuje. Dlatego jestem szczęśliwy między innymi, ponieważ jestem łaknący. Przeszedłem dzisiaj też jako łaknący. A oni będą nasyceni. Nie obraźcie się na Mariusza za to, że powiedział, że nie ma życia, bo jak nie ma świadectw, to nie ma życia. Może ktoś się poczuł dotknięty, ale ja myślę, że ani Mariusz, ani ja nie myślał w tym momencie, czy nie myślimy w tym momencie, bo to jest prawda, to nie ma życia. Tylko że nie myślimy o tym, że nie ma życia w was chrześcijańskiego, żadnego życia, że jesteście poganami. Nie tak myślimy. Macie, jesteście chrześcijanami, macie życie z Chrystusem. Powiem, ale tak biedne, że nie możecie dać innym. Że tam się nie wylewa z tego życia. I o tym myślał, że nie ma tego życia. Bo gdyby się wylewało, to no to byście powiedzieli coś. Tak jak to jest, kiedy mówicie. Jak się przelewa w sercu, to nie ma siły, to można wyjść zawsze. Natomiast jak się, tak ledwo, ledwo, z czym wyjdę, a co ja powiem? Ale my mamy mieć obfite życie z Chrystusem. Chrystus chce, abyśmy przychodzili tutaj z obfitym też sercem, żebyśmy mogli wylewać. Sami brać, świeże brać, a to, co doświadczamy i co otrzymujemy od Pana, wylewać. Darować innym. I tego brakło dzisiaj. Piotrek mówił o takiej rzeczy, kiedy mówił, to sobie pomyślałem, przecież on nie zna tych czasów, a o nich mówi. Zapytał się w pewnym momencie, czy powiedział, takie to było w formie coś pytania, czy kiedy analizujemy dzień, gdy mija dzień, kiedy zaczynamy go analizować, co tam było może niewłaściwe, co było niezgodne z Bożą wolą. Mówił to przy okazji właśnie smutku, to wtedy przychodzi na nas smutek. I pomyślałem, przecież Piotr nie pamięta takich dni, kiedy nasi dziadkowie, bo może nawet już nie rodzice, ale dziadkowie, mieli czas analizować życie, bo jak taka zima była jak teraz, czy taka pora roku, to już o godzinie 4:00. Wszystkie roboty były prawie zakończone i siedzieli przy świecce, coś tam jeszcze robili, ale mieli bardzo dużo czasu na to, żeby analizować. A powiedzcie, jak można analizować swoje życie dzisiaj, kiedy się pracuje intensywnie, w pracy, bo tyle jest obowiązków, bo tyle pracy, tyle nakładają. pracujesz tak, że nie masz się, nie masz, powiem, czasu podnieść głowy. Ja na przykład miałem dzisiaj taki dzień, okropny dzień, bardzo zajęty. Jak można analizować swoje życie, kiedy po pracy przychodzisz i trzeba, nie wiem, niektórzy robią obiad, zaczynają, krzątają się, drudzy po obiedzie zrobić trzeba zakupy, albo jak jest wiosna, trzeba iść na działkę i tam dużo pracy czeka. A wieczorem, jak już przychodzi wieczór, trzeba obejrzeć dziennik, wiecie, jest to pierwsze legalne przykazanie dla chrześcijan, które pozwala zajrzeć do świata. Obejrzeć dziennik. Jest świętość. Świętość. To jest zaglądnięcie do świata, ale to jest święte. Obejrzeć dziennik. Ani grzech, ani nic. A później jeszcze tam posiedzieć i w zasadzie to jest tak, że sprzed telewizora wygania nas już naprawdę taka późna pora, bo przecież tu trzeba wstawać znowu do takiego dnia. I ledwo starczy czasu, żeby powiedzieć: Panie Boże, dziękuję Ci za cały dzień i przebacz mi wszystko, co było złe. Ty nie będę myślał, co było złe, bo i tak wie, co było złe. Jak można analizować, powiedzcie, swoje życie? Jak można analizować dzień? Co to, czym w ogóle Piotrek mówił? I mam takie pytanie do was. Jak można analizować dzień, kiedy taki jest dzień jak teraz, jak ja opisałem? A takich dni to jest, powiem, 5 tygodni. Można analizować? No pewnie. No pewnie, że można. Można analizować w pracy, jeśli nie jest taki przeciążony. Można mieć chwilę na analizowanie swojego życia? Można mieć. A jak się idzie na zakupy albo się na działkę kopie, to co? Jest piękny czas na analizowanie swojego życia. Na analizowanie dnia. To jest piękny czas. A jak się film ogląda? O, amen. Nie można analizować wtedy życia. Absolutnie. Nie można. Jeśli analizujemy to z gruntu, fałszywie. Ale można coś zrobić, tak? Można nie oglądać, a analizować. Ja i ten, kto analizuje dzień, ten, kto analizuje swoje życie, to jest ten, który spełnia przykazanie Boże. Patrzcie, niech każdy baczy, jak buduje. Niech każdy baczy. To jest Boża rada dla każdego wierzącego, dla nas też. Niech każdy baczy, jak buduje, bo będzie doświadczona wasza robota. I ten, kto analizuje, on patrzy, jak on buduje. Przeszedł dzień, coś budował. Coś postawił. Chciał, nie chciał, coś postawił. I patrzy, jak on postawił, jak on budował. Jak on budował swoją relację z żoną. Jak on budował swoje relacje z dziećmi. Jak ona analizowała, budowała swoją relację z swoim bratem, ze swoim rodzeństwem. Jak? Co postawiłem? Co postawiłem? Bo to, co postawiłem, to stoi. Tak. Ci natomiast, którzy nie chcą analizować i smucić się, bo często przychodzi nam się smucić wtedy i przepraszać Boga i jednać. A to są trudne momenty, to są najtrudniejsze. Łatwo jest coś zburzyć, natomiast budować, odbudować, naprawiać jest trudno. Ale naprawdę to wymiotło to wymiotło dzisiaj z życia ludzi wierzących. Nie wiem, co wymiotło, diabeł wymiotł. Takie zachowania, żeby analizować, żeby naprawić, żeby się pojednać, żeby zadzwonić. Jakbym się spytał was, kiedy wam się w życiu zdarzyło, że ktoś do was zadzwonił i przeprosił was, byście powiedzieli. A czy to znaczy, że tacy wszyscy święci dokoła nas i nikt nam nic złego? Nie, absolutnie nie. Ale no, budujemy, stawiamy i co postawiliśmy, to stoi. To nie jest tak, że po włączeniu telewizora, Panie Boże, przebacz mi wszystkie grzechy, wstaje wszystko, co złe, kamienie Pan Bóg pousuwał. Absolutnie, absolutnie. Nic z tego. To jest próżna nadzieja. Taka modlitwa, taka prośba, to jest drwiny, to są drwiny z Boga. Bóg oczekuje życia. Bóg oczekuje życia. I mimo tego, że powiem mało czasu i że jest wiele zajęć, to jest możliwe i chwała Bogu za to, że możemy tak powiedzieć, że jest możliwe analizować i pilnować swojego życia i budować swoją społeczność z Bogiem i chodzić z Bogiem w pracy, na zakupach, robiąc zakupy, będąc na działce, będąc w podróży, mając czas wolny, mając czas zajęty, że jest naprawdę sporo czasu na to, żeby poczytać Słowo Boże, żeby się modlić, żeby posłuchać kazań. Przecież to powinno być tak, jak w świecie popularne oglądanie seriali, tak wśród ludzi wierzących powinno być popularne słuchanie kazań. Tyle ich jest. Mogę wam dać adresy, strony do pięknych, duchowych kazań, 100, 150. Tyle, powiem, dwa razy więcej kazań jak seriali. Świat ogląda seriale, a chrześcijanie słuchają kazań? A można. Tak można. To jest jeden, ja nie mówię, że to jest obowiązek. To jest jeden ze sposobów budowania relacji. Ale to nam pokazuje też, powiem, co jest naszym życiem. Prawda? Co jest tak naprawdę naszym życiem. Błogosławieni ubodzy w duchu. Mariusz też tak pięknie powiedział o tym ubóstwie, że to są ci, którzy się wszystkich skarbów ziemskich wyrzekli, wszystkich bogactw ziemskich odrzucili. I wtedy Bóg darował im swoje bogactwo. I to są piękne słowa. Wiecie, chcę przeczytać też znany fragment i krótko tylko powiem o tym. Takie tylko może dwie myśli. W Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale od 35 wiersza do 44. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział od 35 do 44 wiersza. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. A o tym dniu, o dniu przyjścia Pańskiego i godzinie nikt nie wie. Ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Albowiem jak było za dni Noego, tak będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich. Tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Kochani, są to takie słowa, które Jezus Chrystus, powiem, chciał włożyć w serca swoich uczniów, miłych, umiłowanych, drogich, tych, o których Jezus pracował, których miłował, których naprawdę no, w szczególny sposób prowadził, troszczył się o nich. Takich przyjaciół swoich, takich nawet braci o nich powiedział. Chciał włożyć w ich serca przed swoją męką, przed śmiercią, a później zaraz już też przed odejściem. Słowa, które dotyczą oczywiście najważniejszego wydarzenia, najważniejszego we wszechświecie. Najważniejszego. Przyjścia Jezusa Chrystusa. Powtórnego przyjścia. Powtórnego przyjścia, które w nieodwracalny sposób zamknie prawie wszystkie rzeczy. Prawie wszystkie rzeczy. W nieodwracalny sposób. Zaczyna Pan Jezus to, ten wstęp akurat tutaj specjalnie może też go zacząłem, że przeminie niebo i ziemia, ale moje słowa nie przeminą. Nie przeminą. Wszystko się może rozlecieć, rozminąć, ale moje słowa nie przeminą. I przyjście Jezusa Chrystusa po Kościół nieodwracalnie zamknie prawie wszystkie rzeczy dotyczące wieczności, zbawienia. Dlatego kto nie będzie gotowy, zostanie i nie ma szansy. Dlatego kto zaśnie nieprzygotowany, kto nie będzie miał oliwy w zapasie, to będzie koniec, nieodwracalny koniec. Drzwi się zamkną i się więcej nie otworzą. Jest to moment tak ważny, żeby nie przeoczyć, żeby być gotowym na to spotkanie z Jezusem. Bardzo ważne. Kochani, i teraz tak, jedna rzecz. Pan Jezus mówi o tym dniu, nie wie nikt, ani aniołowie w niebie, ani ja, tylko Ojciec. Tak sobie pomyślałem, gdybym był na miejscu Jezusa i miał taką grupę przyjaciół, taką grupę oddanych mi ludzi, którzy mi zaufali, i teraz rozstaję się z nimi i mówię, przyjdę kiedyś, nie wiem kiedy. Straszne czasy będą, straszne rzeczy będą, będziecie potężnie kuszeni, będzie szatan walczył o to, żeby was zwieść, żeby zatruć wasze życie, żeby zanieczyścić wasze szaty. Będzie tyle zagrożeń, grzech urośnie aż do nieba, będzie tyle rozpusty, rozwiązłości, a wy macie być czystymi, świętymi, a ja nie wiem, kiedy ja przyjdę. Bądźcie gotowymi, myślę, żebym był przestraszony, żebym był przerażony, że byłbym bardzo smutny, że nie mogę im powiedzieć, ostrzec ich chociaż 5 minut, nie wiem, 2 godziny, 2 dni, 2 tygodnie wcześniej. Bo jeśli nie będziecie gotowi, to powiem, lepiej już nie myśleć. A Jezus nie jest w ogóle przestraszony tym. Nie jest tym zasmucony, nie jest tym rozgoryczony, nie jest tym przejęty, że On nie wie, kiedy przyjdzie. Kochani, i On mówi, no wiecie, no jak mi przykro, ja nie wiem, kiedy ja przyjdę. On mówi, nikt nie wie o tym, kiedy ja przyjdę, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie, ani aniołowie w niebie, ani ja, tylko mój Ojciec. Wiecie, ale Pan Jezus nie mówi tego w trwodze. Słuchajcie, mam wam do zakomunikowania najbardziej smutną i dramatyczną rzecz. Będzie jak będzie, jak dzisiaj jest, będzie jak będzie i nagle przyjdę. I nikt z was nie będzie wiedział, kiedy. I chyba trzeba już zacząć płakać, bo dwie będą mleć, jedna będzie zabrana, dwóch będzie na polu, jeden będzie zabrany, dwoje będzie w łożu, jeden będzie zabrany. Tak będzie, już trzeba zacząć płakać. Pan Jezus z tego powodu nie rozpacza. Kochani, bo to nie jest dramat i to nie jest powód do dramatu, że nikt nie wie, kiedy Jezus przyjdzie, że nikt się nie spodzieje. To nie jest powód do dramatu, bo rozwiązaniem tego problemu jest nie to, żeby dostać SMS-a 2 minuty przed przyjściem Pana. To nie jest rozwiązanie. Rozwiązaniem tego problemu nie jest to, że na godzinę, na tydzień, na dzień, nie wiem, żebyś zdążył załatwić swoje sprawy, będzie jakiś szczególny znak dla ciebie, abyś zdążył pogodzić się ze swoją żoną, ze swoją teściową, ze swoim bratem w zborze, ze swoją siostrą, a ja wtedy przyjdę. To nie jest rozwiązanie tego problemu, tej niewiadomej. Rozwiązaniem jest czuwajcie. Rozwiązanie jest czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan was przyjdzie. Rozwiązaniem jest pilnuj swoich szat. Pilnuj swoich szat, by ich, co? Nie splamić. Kochani, bo macie czyste szaty. Mamy czyste szaty. Ty i ja masz czyste szaty. Jezus ci je dał. Oczywiście tylko w czystych szatach tam wejdą. Rozwiązaniem tego problemu jest pilnuj tych szat, żeby ich nie zabrudzić. A jak ich nie zabrudzić? Jest możliwe nie zabrudzić w tym świecie? Włączasz film, który się wydaje normalny. Kiedyś jedna siostra opowiadała, jak ją syn zaprosił. Mamo, bo ona była też taką przeciwniczką. Mamo, ale są też fajne filmy. Mamo, mam taki film. Chodź do mojego pokoju, oglądniemy. I ona mi poszła. Chciałam pedagogicznie może z dzieckiem. I film. I zaczyna się. I pierwsze minuty tego filmu mówi mi włosy z ciarki. Ja myślałem, że ja bym się wolała zapaść. Myślałem, że się powinnam zapaść pod ziemię. Jest pokazana scena gwałtu. straszna, okropna, okropna. Ona mówi, ja nie wiem, się znalazłam, nie wiem gdzie. I później cały film, powiem, jaki no, a tam rozprawa sądowa, tam przemyślenia, tam uczucie i takie mydło z wodą. Wiecie, to tak, cały w porządku, nie? Niby włączasz normalny film, nie? Kiedyś powiedziałem, że możesz oglądać telewizor 4 godziny i nie zaszkodzić sobie, ale wystarczy, że tam będą obrazy 15 sekund i zanieczyściłeś swoje serce. I jesteś nieczysty. Nie tylko na godzinę, często na wiele tygodni. I to jest jad telewizorów i filmów. To jest ten jad. To jest ten brud. To o to chodzi. Diabłu. Czy można w takim świecie będąc, czy można nie zabrudzić swoich szat? Wydaje ci się, że idziesz tam gdzieś na jakieś spotkanie, a tam się zamienia to w jakieś pijackie, nie wiadomo co. Kochani, jeśli nie wierzymy, że można, no to nie mamy w ogóle wiary. Ale kiedy będziemy się trzymać Jezusa, być z Nim, iść tam, gdzie On idzie. Naprawdę, tam, gdzie On idzie, bo iść mamy za Jezusem. I dzisiaj, w dzisiejszym czasie mamy iść za Jezusem. To oczywiście wymaga wiele, wiele czujności, wiele walki, wiele modlitwy. Niedawno żeśmy rozmawiali z Krzysiem, z Tereską, żeśmy tak rozmawiali i coś tak nie wiem o czymś. I Krzysiu w pewnym momencie mówi tak, ni z gruszki, ni z pietruszki. Oj, dużo jest tej roboty. A ja tak na niego, ta godzina, ten dzień, ten czas, teraz, co on za robotę ma? Ogródek ma dwa razy mniejszy ode mnie, ale już na ogródku się skończyło. Co on za robotę ma? Tak, jest dużo. Ja tak się spojrzałem na niego, co? A on mówi, z sobą samym. I zrozumieliśmy się. Tak, z sobą jest dużo pracy, żeby w ryzach zachować swoje ja, żeby w ryzach, w Bożych przykazaniach wytrwać, żeby nie pozwolić zwyciężyć ciału, pożądliwościom ciała, egoizmowi, złości, niecierpliwości. Dużo jest pracy. Tak, dużo jest pracy. Ale to jest praca. I to ma być praca. A do tej pracy jesteśmy posilani, wspomagani. Do tej pracy jest nam posłany Duch Święty, aby nas wzmacniał, aby dawał nam siłę. Słowo, które żyć będzie w sercu naszym, pozwoli nam zachować nasze serce w czystości. Tak, to jest możliwe, absolutnie jest to możliwe. Ale oczywiście wymaga pracy, wymaga czuwania, wymaga modlitwy, wymaga walki. Dzisiaj żeśmy takie dwie pieśni, takie powiem rewolucyjne prawie śpiewali. O walce, o boju, o tym, żeby się nie dać oszukać, nie dać się zwieść, żeby wytrwać, żeby zwyciężyć, żeby z grzechem aż do krwi, jeśli trzeba, jeśli nie daje inaczej rady, jeśli grzech ci na pierwsze chuchnięcie nie odpowiada i dalej się pcha do twojego serca, to się wtedy z nim bij, a jeśli nie da rady i tak, to aż do krwi. Ale nie wolno popuścić grzechowi. Nie wolno go wpuścić. Nie wolno, aż do krwi sprzeciwić się. Tak Słowo Boże mówi, tak na Słowo Boże powinno uczyć, uczy nas tak. Wymaga, ale jest możliwe, bo z nami jest Pan. Bo naśladując Jezusa, to nie tylko, kochani, naśladując Jezusa, nie tylko naśladujemy, powiem, Jego miłości, uczymy się Jego cierpliwości, uczymy się taki, tak jak powiedział, przystępny dla wszystkich. Nie taki dla tych tak, a dla tych nie. Nie. Taki naprawdę, nie tylko naśladując, nie tylko tego się uczymy, ale naśladując Jezusa uczymy się zwycięstwa, bo Jezus zwyciężał. Co krok to zwycięstwo, co doświadczenie to zwycięstwo, chwała Bogu. Takiego mamy Pana. Naśladując Jego to nie tylko cierpieć się uczysz, ale zwyciężać się uczysz też, bo to droga oczywiście cierpienia, to droga uniżenia. Bo Jezus powiedział, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. To nie tylko się tego i tego uczysz, ale też uczysz się zwyciężać, bo On zwyciężał, chwała Bogu. Zwyciężał we wszystkim, zawsze, wszędzie. I to jest droga zwycięstwa. Albowiem jak było za dni Noego, tak będzie za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się. Zawsze widzimy przeważnie tutaj, powiem, takie niebezpieczeństwo, że zagrożenie dla świata, dla tych, którzy jedzą, piją, żenią, tańczą. chodzą po kinach, teatrach, rozrywkach. No, aż przyjdzie potop. Kochani, ale w pewnym momencie takie zauważyłem, to jest dla nas niebezpieczeństwo, wiecie? Ja w tym też widzę dla nas niebezpieczeństwo, dla chrześcijan niebezpieczeństwo, bo naprawdę świat jest taki, jaki jest. Tak jak jest dzisiaj, tak jak za dni Noego, tak jest dzisiaj. Gonią za życiem, nie myślą o Bogu, nie myślą o... Nie, o niczym nie myślą. Nie myślą, chociaż mają tyle podwodów, żeby podstaw, żeby myśleć gdzieś tam. To są wszystko wysnute, ja wiem, z palca, to są wszystko rzeczy, żeby pisać, bo trzeba o czymś pisać. Jakaś, powiem, teraz takie tąpnięcie w kościele katolickim z powodu afery związanej tam gdzieś ze SB, donoszeniem i czym innym. I powiem tak, jak czytasz artykuły, to wydaje się, że tąpnęło. Tąpnęło jak nic. Mówimy o podziale kościoła, o tym, że wiara się załamie. Jaka wiara się załamie? U kogo się? Kto tam ma wiarę? Jaka wiara się załamie? Kto się nawróci z tego powodu? Ile procent? 5% przyjdzie do zboru, przyjdzie do Jezusa z tego powodu w Połczynie? W Warszawie, w Poznaniu przyjdzie? Wiecie, nie wierzcie takim rzeczom. To się tylko tak mówi, że tam coś tąpnęło, coś nie tego. Gdyby była wiara, to by się załamała, ale tam nie ma wiary, nie ma się co załamać. Dalej będą jeść, pić, żenić się, szukać rozrywek, szukać przyjemności. Dalej będzie to. Z takim samym zapałem. Chociaż są powody do tego, żeby zastanowić się, nie zastanowią się. Ale to jest też powód, powiem, dla nas. Bo jest napisane tak, dlatego i wy bądźcie gotowymi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. My się też nie domyślamy i nie domyślimy się. Tak pomyślałem sobie, jestem przekonany do głębi serca, że Jezus może przyjść każdego dnia. Ale gdyby przyszedł w piątek, to jest jutro, to bym mógł powiedzieć, ale nigdy w życiu się nie domyślałem, że to będzie piątek. No nigdy, nigdy. Kto z was by się domyślał? Kto z was by powiedział tam w niebie już, a ja się domyślałem, nie wiecie, że dzisiaj po wyjściu ze zboru przyjdzie Jezus. Albo za 3 tygodnie, albo za 3 lata, albo za twojego życia. Możesz być nastawiony, przekonany, że no chyba. Ale jeśli przyjdzie, to powiesz, no nie spodziewałem się, że to będzie, prawda? Bo nie domyślacie się i nie domyślicie się, o której godzinie przyjdzie. Kochani, dlatego to naprawdę jest ważne, istotne, żeby nie wyszpiegować godziny, ale żeby być gotowym. Obojętnie, czy to będzie dziś, czy jutro. Żeby czuwać, żeby mieć czyste serce, żeby mieć czyste szaty. I pamiętajmy o tym, to, że ludzie żenią się, tak jak było za dni Noego, jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali. To jest nie tylko, powiem, takie zagrożenie dla nich, że nie potrafią się opanować, opamiętać i dopiero jak przyszedł potop, a nawet nie spostrzegli, że nastał potop i zmiótł wszystkich, nawet nie spostrzegli. I tak nie spostrzegą, że przyjdzie Jezus Chrystus. Ale to jest też dla nas. Ale to jest też dla nas. No ale też się na pewno nie spostrzegł. Aż żeś się usłyszał, wchodź. I Bóg zamknął drzwi. On by jeszcze długo ich nie zamknął. Ale Bóg zamknął i stało się. I był koniec. Niech Bóg nam dopomoże. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. Niech Bóg da nam mądrość, da nam łaskę, kochani, byśmy mogli naprawdę analizować swoje życie, analizować każdy dzień. Rozliczać przed Bogiem. Mamy dzisiaj łaskę. Jeśli coś źle zrobiliśmy, mamy łaskę, żeby naprawić. Jeśli w czymś byliśmy niewiernymi Bogu, mamy łaskę przeprosić Boga i łaskę do tego, żeby jutro Go w tym samym nie zasmucić i pojutrze. Jeśli w czymś zawiedliśmy Boga, mamy jeszcze dzisiaj, bo jest czas łaski, czas nauki, czas Bożej miłości, czas wzrostu naszego duchowego. Mamy dobry, sposobny czas, by budować swoje życie. Jeśli znajdują się jakieś wyłomy, jakieś otwarte drzwi i tam grzech się wdziera, kiedy chce. Kiedy zawieje, to te drzwi aż trzeszczą, rozwalają się i o futryny walą. I kiedy mamy takie drzwi, a są takie drzwi, jest takie, są takie, każdy człowiek ma takie, powiem, swoje słabe punkty, gdzie jest czas, aby tam zabudować to, aby to jest czas łaski. Dzisiaj możemy i mamy ten czas. Niech Bóg da nam mądrość i niech nas błogosławi, abyśmy byli mądrymi. Amen.